Lasku nieba, dziewico przeczysta, Tyś jedyna, Matko cicha, o Matko dziewicza, Karmelowi ukaz swe oblicze, gwiazdo. Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w nabożeństwie do Matki Bożej Szkaplerznej w sposób szczególny chcemy podkreślić to, że dzięki temu nabożeństwu przez przyjęcie szkaplerza można nawiązać relacje z Maryją jako Matką. Nie chcę tutaj wpadać w jakiś sentymentalizm, ale w przekazie Ewangelii według świętego Jana, ukazującej Maryję pod krzyżem, to przyjęcie Maryi jako Matki jest czymś szczególnie ważnym, bo dalej otwiera na spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, następnie na trwanie w oczekiwaniu zesłania Ducha Świętego i na troskę o Kościół. Ale w tym wszystkim chodzi także o relację do Maryi jako do Matki i jako do Matki Jezusa. Zdaję sobie sprawę, że tych form pobożności maryjnych jest wypracowanych w Kościele przez wieki bardzo wiele. Jedno z nich jest nabożeństwo szkaplerzne i zarazem obecność Maryi z Góry Karmel. Przy tym nie chodzi tu o podejście transakcyjne, czyli ile otrzymam, czyli jaki będzie procent przychodów duchowych i wyproszonych łask od mojego nabożeństwa do Maryi. Chodzi tu o coś więcej, czyli o przyjmowanie daru miłości macierzyńskiej od Maryi i odpowiadanie na nią przez to nabożeństwo szkaplerzne. I skupię się pokrótce tylko na świętej Teresie Dziątka Jezus, która w tych latach w Karmelu jest szczególnie przywoływana z racji kolejnych jubileuszy i dopełni wypowiedziami świętego Jana Pawła II, który bardzo wiele uczynił dla przypomnienia Kościołowi, dla propagowania tego nabożeństwa i związku z Matką z Góry Karmel. Jeśli chodzi o małą Teresę, w wierszu Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Po przeczytaniu ostatniego fragmentu ukazującego Maryję pod krzyżem Jezusa, Teresa kończy swój wiersz mówiąc: Wkrótce w Bożych niebiosach będę Cię widziała, gdzie pieśń świętych o Tobie napełnia przestrzenie. W ranku życia mojego Tyś mi uśmiech dała, uśmiechnij się znów, oto już wieczoru cienie. Nie tworzę się Twych blasków po ziemskiej ciemności, jam cierpienia dzieliła Twe i ciężkie znoje. Teraz u stóp Twych pragnę śpiewać hymn radości, czemu kochać Cię, Matko, bom ja dziecię Twoje. Wiersze te napisane są w maju 1897 roku, a więc na kilka miesięcy przed śmiercią. Kilka dni później na pierwszych stronicach rękopisu M. Teresa opowie o swojej straszliwie, przepraszam, rękopisu G. Teresa opowie o swojej straszliwej próbie wiary, która rozpoczęła się rok wcześniej i której przedmiotem jest istnienie nieba. Mówiąc o swojej poezji stwierdzi: Kiedy opiewam szczęście nieba, opiewam to, w co chcę wierzyć, to heroiczne potwierdzenie istnienia nieba. Teresa mówi, że chwale nieba pozostanie na zawsze dzieckiem Maryi. Śpiewając na jej kolanach przez całą wieczność, kocham Cię. W tym samym czasie daje swego rodzaju streszczenie swego życia na ziemi od początku do końca, ogarniętego macierzyńskim uśmiechem Maryi. Dla Teresy Maryja jest przede wszystkim Panią uśmiechu, a jej własny uśmiech, który miał promieniać cały świat, jest jednym z najpiękniejszych odblasków uśmiechu Maryi. W rękopisie A karmelitanka opowiedziała o tym uśmiechu Maryi w ranku swego życia. Głęboko zraniona w dzieciństwie przez śmierć swojej matki, później przez utratę drugiej matki, siostry Pauliny, która opuściła ją, wstępując do Karmelu, Teresa została uzdrowiona przez macierzyński uśmiech Maryi. To uzdrowienie, które stanie się ostateczne dzięki łasce Bożego Narodzenia i znajdzie swoje ostateczne potwierdzenie w Kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu, Najświętsza Panna dała mi przeświadczenie, że to naprawdę ona uśmiechnęła się do mnie. Zrozumiałam, że czuwa nade mną, że jestem jej dzieckiem. Pojęłam też, że nie mogę jej dać nic więcej ponad to, by nazywać ją mamusią, które to imię wydawało mi się tkliwsze niż imię matka. Z jakąż żarliwością prosiłam ją, by mnie nieustannie strzegła i wkrótce ziściła moje marzenie o ukryciu się w cieniu dziewiczego płaszcza. Ach, to było jedno z mych pierwszych marzeń, pragnień dziecięcych. Kiedy urosłam, zrozumiałam, że w Karmelu znajdę naprawdę płaszcz Najświętszej Dziewicy. Toteż ku tej urodzajnej górze zwracały się wszystkie moje pragnienia. Błagałam również Matkę Bożą Zwycięską, by oddzieliła ode mnie wszystko, co mogłoby rzucić cień na moją czystość. W ten właśnie sposób, bez żadnych nadzwyczajnych oznak, Teresa doświadcza w najgłębszy sposób macierzyńskiej miłości Maryi i odpowiada na nią całą swoją dziecięcą miłością. Ta miłość, która woli mamusi od matki, nie jest w żadnym przypadku sentymentalizmem czy infantylizmem, podobnie zresztą, kiedy Teresa nazwie Boga tatusiem, odnajdzie spontanicznie całą siłę zwrotu Jezusa Abba. Aby wyrazić tę więź pomiędzy dzieckiem i jego matką, Teresa odwoła się do symbolu płaszcza i welonu Maryi. wstępuje do Karmelu, by skryć się w cieniu dziewiczego płaszcza Maryi. Będzie przeżywać to w sposób szczególnie intensywny w czasie nowicjatu. Byłam całkiem ukryta pod welonem Matki Najświętszej. Niedługo potem radzić będzie Celinie, by w pełni powierzyła się Maryi. Ukryj się dobrze w cieniu jej dziewiczego płaszcza, aby cię uświęciła pełnią dziewictwa. Kilka wniosków. Po pierwsze, Teresa w oparciu o swoje bolesne doświadczenia życiowe, w których po utracie rodzonej matki Pauliny jako matki, doświadcza w sposób szczególny miłości Maryi jako matki i chcąc trwać w tej relacji do Maryi jako matki, chce skryć się pod jej płaszcz, czyli niejako pod szkaplerz i pod opiekę Matki Bożej z góry Karmel. Po drugie, to doświadczenie po utracie matki Pauliny spowodowały u niej bardzo dziwną, bolesną chorobę, która mogłaby spowodować jej życiowe zagubienie z trudno do przewidzenia konsekwencjami bardzo ją niszczącymi. Chodziło o to, czy zostanie poddana demonowi i życiu bez łaski, czy też wytrwa w stanie łaski. Więc Teresa zdaje sobie sprawę, jak wielkim ratunkiem była dla niej Maryja. Po trzecie, pisze, że w okresie nowicjatu pragnęła skryć się pod jej welon jako znak przynależności do Jezusa, czyli pragnęła pod jej opieką Maryi, Matki Jezusa, przygotować się do swoich zaślubin z Jezusem jako jej oblubieńcem. Po czwarte, zaleca Celinie, która jeszcze waha się co do swojego powołania, aby ukryła się w cieniu jej dziewiczego płaszcza Maryi, aby w szkaplerzu i u Maryi z góry Karmel zachowała swoje pragnienie oddania się Jezusowi. Po piąte, można powiedzieć, że dla Teresy najlepszym dopełnieniem jej życiowych doświadczeń i wyrazem przyjęcia miłości Matczyny Maryi jest życie w Karmelu. 13 lipca obchodziliśmy wspomnienie świętej Teresy de los Andes, Teresy od Jezusa de los Andes, która od pierwszych lat swojego dzieciństwa była poddana Jezusowi, szukała z Nim głębokiej relacji, miała też szczególną relację z Matką Bożą. Wiedziała, że wcześniej umrze, ale jako taki, Maryja jej powiedziała, jako taki dar, chcąc jakby zafundować, można powiedzieć, pełną nagrodę za jej życie oddane Jezusowi i Synowi, powiedziała, wstąpisz do Karmelu i w Karmelu umrzesz. Nie mówiąc już o siostrze Łucji. Odnośnie Teresy, tutaj można jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Nie tak dawno rozmawiałem z pewną panią, która przychodziła do nas na nowennę i która próbuje swoje córki przekonać do tego, jeżeli ta pani jest tam przy święte i nadużywam jej słów, to bardzo przepraszam. Nie chciałbym tego czegoś przekręcić, ale sama myśl jej bardzo mi się podobała. Dlatego warto ją przytoczyć. Nakłania swoje córki, żeby nie uległy pewnej pokusie, na przykład pójdą do pracy, zarobią na kolejny samochód, a dziecko dadzą do żłóbka czy do przedszkola. Jest taka wersja, że to przecież w przedszkolu dziecko nawiązuje pierwsze relacje społeczne, które są bardzo ważne, ale ona mówi, że relacji dziecka do matki nie zastąpi. I ratunkiem, a wiemy, co się dzieje teraz, to jedynym ratunkiem dla takich dzieci, które są od wczesnych, powiedziałbym, lat czy miesięcy, pozbawione tej relacji macierzyńskiej z matką, tu tylko może wyjść Maryja, żeby to w jakiś sposób uzupełnić. I mała Tereska, która przecież tyle otrzymała, pomimo, że tyle otrzymała od swojej matki, od Pauliny, od ojca. Sama pisze, że była od pierwszych lat otoczona miłością, od strony najbliższych, to jednak ona jednak bardzo przeżywała te rozstania i tylko przychodzi Maryja, która potrafiła jakby ten ból, te braki z powodu rozstania z matką czy z Pauliną w jakiś sposób uzupełnić i dopełnić. I potem tej relacji Maryi wobec matki, ku matki, jako wyraz takiej trwania w tej relacji, pogłębionej relacji jako dziecka do matki, jest między innymi też wybór Karmelu. Teraz przechodzimy do Jana Pawła II. Także Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał się na temat szkaplerza karmelitańskiego i matki z góry Karmel. Powiedział między innymi: w duchowości szkaplerznej istnieje bardzo mocny, głęboki, zakorzeniony pierwiastek chrystocentryczno-maryjny. I za Chrystusem, naśladując Maryję. Duchowość ta ma swój widzialny znak w szkaplerzu, który ja noszę od dawna. Pozostałem szkaplerzowi wierny, jest moją siłą. Dzień Święta Matki Bożej Szkaplerznej jest mi bardzo drogi. Pamiętajmy, że Jan Paweł II bardzo wcześnie traci matkę i przyjmuje szkaplerz w miejsce, mając 10 lat, na górce w Wadowicach. I myślę, że jest coś podobnego w jego relacji do Maryi z góry Karmel, jak było w przypadku małej Tereski. Że ta relacja z Maryją z góry Karmel uzupełniła te relacje po wcześniej z Maryją Matce. I dalej, szkaplerz jest przewodnikiem czułej i synowskiej pobożności maryjnej. Dalej, poprzez szkaplerz czciciele Maryi wyrażają pragnienie kształtowania swojego życia w oparciu o jej przykład jako matki, opiekunki, siostry, przeczystej dziewicy, przyjmując czystym sercem Słowo Boże i oddając się służbie braciom. Jeszcze jedna wypowiedź. Właśnie ona, dziewica Karmelu, matka szkaplerza świętego, mówi nam o macierzyńskiej trosce, o swym zatroskaniu o nasze odzienie, w sensie duchowym, o odzienie nas łaską Bożą i wspomaganie nas, aby zawsze była białą ta szata, którą, jak wiemy, otrzymaliśmy, podobnie jak katechumeni pierwszych wieków, podczas Chrztu Świętego. Ta biała szata jest symbolem owej duchowej szaty, w którą została przeobleczona nasza dusza, szaty łaski uświęcającej. Pragnę tutaj zwrócić uwagę na ten ostatni fragment wypowiedzi Jana Pawła II, że przez przyjęcie szkaplerza świętego od Maryi troszczy się ona jako matka o nasze trwanie w stanie łaski uświęcającej i aby to trwanie było do końca naszego życia, szczególnie w momencie przechodzenia przez bramę śmierci do wieczności. Maryja zapewnia nas o swojej szczególnej pomocy. I jeszcze kilka uwag. Na czym ta pomoc polega jako matki? Mówią nam o tym obietnice związane ze szkaplerzem, które może warto w tym miejscu przypomnieć. Ten, kto przyjmuje szkaplerz, zostaje włączony do rodziny Karmelu w sposób szczególny, poświęcony naśladowaniu i posługiwaniu dziewicy Matce Boga i ma udział we wszystkich dobrach zakonu karmelitańskiego. Dla nas jest to bardzo duże zobowiązanie, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że jeżeli my gdzieś tam przegramy, każdy z nas, jako karmelita czy karmelitanka, to może powodować przegranie kogoś innego. Mamy taki przykład małej Teresy. Zgłosił się do klasztoru w Lizie misjonarz, który mówił, że bardzo kochał świętą Teresę po jej śmierci i że był taki moment w czasie pobytu jego na misji, był taki dzień szczególnie ciężki. Sam się czuł bardzo fatalnie, miał bardzo wiele zobowiązań. Nie wiedział, jak sobie da radę. A okazało się, że gdzieś tak w południe, w okresach obiadu, przyszła taka, nie wiadomo skąd, siła, takie wsparcie, że wszystko do końca w dobrym stanie, takim duchowo-fizycznym i mógł wypełnić. Siostra się spytała, kiedy to było. On podał konkretną datę, ustalono, powiedzmy, różnicę czasu, bo to jednak była ta różnica. I okazało się, że jedna siostra, przecież w tym właśnie czasie, w tym dniu, Teresa bardzo cierpiała, a jednocześnie nie poszła na rekreację. I pytano ją, dlaczego chodzisz? Ona mówi, ja chodzę w intencjach pewnego misjonarza. Ona nie znała, jaki to jest misjonarz. I okazało się, że to właśnie po latach, że to właśnie był ten konkretny misjonarz, który w tej konkretnej sytuacji miał udział w dobru duchowym, które wyprosiła Teresa. Dlatego to nie jest taki slogan, że taki jakiś tam udział w jakichś tam dobrach. To jest bardzo konkretny udział. Oczywiście to na nas, powiadam, nakłada wielkie zobowiązanie. Dalej, noszący szkaplerz doznaje szczególnej opieki Matki Bożej szkaplerznej co do duszy i ciała w tym życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. A jeśli po niej dostanie się do czysta, to zostanie z niego wybawionym w pierwszą sobotę po śmierci. Ten przywilej zasługujemy Janowi, papieżowi Janowi XXII, który jeszcze jako człowiek świecki miał swoiste objawienie w tej sprawie. I potem jako papież to usankcjonował pewnym przywilejem. To jest bardzo ciekawa historia. Kończę. Pragnę te rozważania nawiązujące do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w kontekście dzisiejszej uroczystości zakończyć słowami Jana Pawła II, który napisał do nas z racji jubileuszu objawień związanych ze szkaplerzem świętym. Ja również od bardzo długiego czasu noszę na sercu szkaplerz karmelitański. Z miłością do wspólnej Matki Niebieskiej, której opieki doznaję ustawicznie, życzę, aby dzięki temu znakowi zakonnice Karmelu oraz pobożni wierni, którzy ją czczą synowskim oddaniem, wzrośli w miłości do niej i umocnili w świecie obecność tej niewiasty, milczenie, modlitwy, wzywany jako Matka Miłosierdzia, Matka Nadziei i Łaski. I jeszcze wiersz od Małej Tereski. Ty wiesz, Maryjo, że mimo mojej maleńkości, jak Ty w sercu posiadam wszechmocnego Pana. Lecz nie zbudzają we mnie lęku ułomności. Skarb matki to skarb dziecka, matko kochana. Jam dzieckiem kochającym mocą duszy całej, czyż Twa miłość i cnoty nie są także moje? Gdy do serca wstępuje mój Pan w hostii białej, niech w mym sercu znajduje, Matko, serce Twoje.